Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak osoby wysoko wrażliwe wybierają pracę i jakimi kategoriami, jakimi kryteriami kierują się ci, którzy zarządzają kadrami. Czy oni chcą w pracy osób wrażliwych? Jak zadałam znajomym takie pytanie, czy chcieliby kogoś wrażliwego w pracy, czy wyobrażają sobie go jako lekarza. Nie będzie się nadawał. Wrażliwy to będzie przewrażliwiony, może się rozpłakać. Więc to jest takie pierwsze wrażenie, ale jak zadałam drugie pytanie, ale jakbyś chciał uzyskać jakąś dobrą opiekę lekarską, jak chciałbyś, żeby ten lekarz był empatyczny, to myślisz, że on jest wrażliwy?
Czy przydałaby mu się być może?
Tak. Czy to są takie cechy, których wymagałbyś, które byłyby oczekiwane przez ciebie? No tak, tak, pewnie. No wolałbym, żeby ten ktoś był empatyczny, żeby ktoś był wrażliwy. Tak odczarowujemy trochę słowo wrażliwy, a już zwłaszcza wysoko wrażliwy, który...
Albo nadwrażliwy. Nie?
Tak, który się kojarzy z jakąś taką delikatnością, naddelikatnością, z kimś, kto po prostu trzeba się obchodzić w jakiś szczególny sposób.
Jak z jajkiem.
No tak właśnie, jest. Naukowcy prowadzą badania na temat osób wysoko wrażliwych w pracy. Tak. Jest takich osób 20-30% w społeczeństwie, a zatem to jest znacząca część naszego społeczeństwa. I bardzo ważne są warunki pracy takich osób. Gdzie te prace naukowe są prowadzone, na jakim etapie są? Opowiedz proszę o całej historii badań i do jakich wniosków dochodzicie.
Dużo pytań naraz. Rzeczywiście tak. Rzeczywiście są prowadzone takie badania. W tym roku mamy nadzieję w zasadzie w ciągu najbliższego miesiąca zakończyć taki etap badań jakościowych, czyli związanych z tym, by przeprowadzać wywiady, grupy fokusowe z osobami wysoko wrażliwymi, z wysoko wrażliwymi pracownikami, ale też z pracodawcami.
Jakich wyszukujecie?
No właśnie. Wyszukujemy ich w taki sposób, że my między krajami partnerskimi, ponieważ to są badania międzynarodowe, czyli uczestniczy w nim moja uczelnia, tak, czyli Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ale też Uniwersytet Alicante w Hiszpanii, także Torvagata, Uniwersytet w Rzymie i kilka innych i instytucji, i uczelni, ekspertów, pracowników naukowych, którym nie jest obojętne to właśnie, jak to funkcjonują osoby wysoko wrażliwe i jak przenieść tą wiedzę z badań na życie, jak zrobić ten transfer właśnie wiedzy naukowej, tego, co już wiemy na temat wysokiej wrażliwości, że nie jest to dysfunkcja, że nie jest to zaburzenie, że nie jest to nadwrażliwość. Jak przenieść tą wiedzę na praktykę, czyli jak zrobić, by wysoka wrażliwość nie była tylko czynnikiem ryzyka, trudności radzenia sobie ze stresem, problemów psychologicznych, wykluczenia, ale stała się potencjałem, czyli tym wszystkim, do czego predysponuje i ma własności, jak cecha jako taka. Wiadomo, że cecha sama nie funkcjonuje, ludzie funkcjonują z cechą. Dlatego też to, co obserwujemy już od jakiegoś czasu, czyli w zasadzie od 2016 roku, kiedy zaczęliśmy pierwsze nasze tutaj i polskie, i zagraniczne takie europejskie badania dotyczące konstruowania modelu wsparcia dzieci wysoko wrażliwych, no to z nich się okazało, że temat rzeczywiście jest często bardzo stereotypowo traktowany, czyli w przypadku dzieci to było, że to są płaczliwe, grymaśne, marudne, wymagają, właściwie nawet nie wymagają, one wymuszają uwagę, że takie niezaradne są, nieodważne, nieprzebojowe i mnóstwo innych rzeczy nie posiadają. Natomiast jak się okazuje, że to po pierwsze grupa jest bardzo zróżnicowana, czyli my mamy w grupie osób wysoko wrażliwych i zarówno introwertyków, jak i ekstrawertyków. Nie każdy wysoko wrażliwy jest nieśmiały, bo tego się mógł nauczyć. Uczyć, że mamy pewien kulturowy ideał człowieka i stąd w zależności od tego, w jakiej kulturze wartościuje się tą wrażliwość, czy mówi się tu potencjał, niezwykłe jest to, że taka głębokość przetwarzania może towarzyszyć człowiekowi, albo marginalizuje, mówi się, oj, ty coś wymyślasz, po prostu te twoje myśli na ten temat, to takie nieprawdziwe, coś tu za dużo kombinujesz na przykład. W związku z tym tak też może ta osoba wysoko wrażliwa funkcjonować. Więc to, do czego doszliśmy, konstruując model wsparcia, to to, że wysoka wrażliwość sama w sobie zaburzeniem nie jest, natomiast może współwystępować z trudnościami. Ze względu na specyfikę cechy, może osoba wysoko wrażliwa doświadczać częściej na przykład zaburzeń lękowych, albo trudności adaptacyjnych, albo radzenia sobie ze stresem. Natomiast ta sama wysoka wrażliwość również współwystępuje z inteligencją wieloraką, z talentami różnymi rodzajami, z potencjałem takim właśnie z tej różnorodności wynikającym. Ta głębokość przetwarzania też z taką sumiennością współwystępuje. Uważność na niuanse, detale też powoduje, że takie osoby często świetnie funkcjonują właśnie na styku dziedzin, czyli potrafią łączyć wiele informacji, wyciągać wnioski, podejmować dobre decyzje, być świetnymi doradcami itd., itd., itd. W związku z tym doszliśmy do takiego momentu, w którym zdecydowaliśmy się w tym naszym, tak mówiąc, konsorcjum, czyli w tej grupie ekspertów, zdecydowaliśmy się kontynuować te badania jako grupa właśnie badawcza High Sensitivity Europe. No i w związku z tym podjęliśmy takie dwa nowe projekty. Jeden związany jest właśnie z funkcjonowaniem osób wysoko wrażliwych na rynku pracy. Czy próbujemy sobie trochę odpowiedzieć na pytanie, czy jest praca dla wysoko wrażliwych, albo czy są takie zawody, w których się nie sprawdzają, albo są takie zawody, w których się sprawdzają. I jak to jest z wysoko wrażliwą młodzieżą, czy ich łączy szczególny rodzaj zainteresowań określonych, zawodowych, czy nie.
Czy to tylko muzycy, plastycy?
Dokładnie. Jeden z mitów mówi, wysoko wrażliwi to artyści i tylko artyści, więc to jakieś w ogóle takie wolne ptaki, odjechane osoby, które gdzieś tam trudno jest im twardo stąpać po ziemi. Zresztą je zapraszając też różne osoby, takie wysoko wrażliwe, do dzielenia się swoim życiem. My też często zapraszaliśmy artystów, to też jakby też trochę taki kierunek, pokazując, że to jest droga sukcesu, może być, czyli wykorzystana dobrze wrażliwość może stać się naszym potencjałem, może być tym zasobem sygnaturowym, czyli czymś, jeśli z czego będziemy korzystać codziennie, no to to zwiększy naszą satysfakcję z życia i radość. No więc teraz do brzegu. Jesteśmy teraz w takim momencie, że badamy środowiska pracy. Czyli zdecydowaliśmy sobie trochę to podzielić zgodnie z tymi kategoriami, czyli mamy specjalistów, mamy osoby na kierowniczych stanowiskach, mamy osoby zajmujące się takimi zawodami okołowojskowymi, mamy pracowników określonych grup i tak dalej. W związku z tym zdecydowaliśmy się objąć badaniami wszystkich, tak? Czyli żeby tutaj nie badać tylko artystów, w której grupie być może więcej jest osób wysoko wrażliwych, ale wszystkich. W związku z tym taką otwartą rekrutacją zaprosiliśmy do grup fokusowych przedstawicieli różnych branż, różnych zawodów, po to, by oni podzielili się swoim doświadczeniem. Po pierwsze, bycia osobą wysoko wrażliwą, z kolei kierowników, dyrektorów, właścicieli firm i przedstawicieli działów HR poprosiliśmy o podzielenie się doświadczeniem zatrudniania, czy pracowania z, czy kierowania osobami wysoko wrażliwymi. I w pierwszej części tych wywiadów, ale też grup fokusowych, pytaliśmy ich o tak zwane przekonania na temat wysokiej wrażliwości, czyli trochę staraliśmy się zdemaskować te stereotypowe poglądy, to co się wydaje ludziom, jak słyszą wysoko wrażliwa, bo u nas jak się słyszy wysoko wrażliwa, to się słyszy nadwrażliwa, przewrażliwiona, jakaś taka no za cienką skórą, więc no to z czym się kojarzyło pracodawcom, czyli w tej grupie mamy tutaj kierowników liniowych, mamy dyrektorów, mamy właścicieli firm, mamy też przedstawicieli działów HR. No to z czym im się kojarzy, to kojarzy im się głównie z trudnością w radzeniu sobie ze stresem. Czyli mówią, to są osoby, które mają niską odporność na stres, które mają trudność z pracą w stresie. Trudno jest im wykonywać zadania narzucone, że tak docisnąć, brzydko mówiąc, że często to są osoby, które bywają zależne od opinii, czyli dużą wagę przywiązują, czy zwracają uwagę na to, co ktoś o nich myśli, co o nich mówi, jak ocenia ich pracę. W związku z tym to są często pracownicy, których charakteryzuje perfekcjonizm. Czyli bardzo duży wysiłek wkładają w dbałość o jakość wykonania, w szczegółowość, coś czasem się właśnie może przekładać na czas realizacji, czyli to prokrastynowanie, jak ja uważam, że to nie jest jeszcze doskonałe i idealne, no to nie oddaję tego, co pokazuje, że czasem mogę właśnie te terminy minąć. Że to są osoby, część z tych osób, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, mówi, to są osoby, które mają szczególne wymagania. Tak stereotypowo, cały czas mówimy o tym, jakie są przekonania na temat wrażliwości, czyli kojarzy im się z tym, że mają szczególne wymagania, czyli trzeba uważać, żeby ich nie zranić, to co powiedziałaś na początku, że jest ryzyko niezrealizowania jakichś zadań na skutek na przykład niedostosowania się do, czy wymagania jakiegoś bardzo indywidualnego sposobu traktowania. Czyli część z pracodawców mówi, no to taki pracownik, na którego to trzeba strasznie uważać i tak dalej. To dopiero początek. Ja też chcę tutaj zwrócić uwagę, że to zaczęliśmy od tego właśnie, co tam się pierwsze wysuwa, a potem dojdziemy do tego, jak to rzeczywiście wygląda. Ale to też osoby, które mają dużą odpowiedzialność. Jak już im się da zadanie, one wiedzą, że to ich, no to rzeczywiście to jest wykonane od początku do końca, odpowiedzialność za to wzięta, czyli jeżeli mówimy wprost, że to jest właśnie obszar do samodzielnego wykonania, to takie osoby świetnie sobie zazwyczaj radzą. Uważają też, że mają trudność w realizacji niektórych zadań, właśnie takich, które są niejasne, chyba jak każdy. Natomiast to się rzeczywiście powtarzało. Często też silnie emocjonalnie reagują w sytuacjach przeciążenia. Czyli właśnie to tu się też tam odnajduje to, że tak, żeby nie zranić, tak, że jak ktoś już ma tam pokokartkę, no to jak ta jedna kropla może powodować, że tych emocji jest więcej i większa trudność w poradzeniu sobie z nich. To też może być pracownik, który ma trudność w wyznaczaniu granic. Czyli w tym wyznaczaniu granic pomiędzy taką tym, co do mnie należy, tym, co do mnie nie należy, tak? Czyli no to też osoby, które częściej będą wykorzystywane przez innych ze względu na to, że no właśnie, no mi nie pomożesz, przecież tobie tak świetnie idzie, to czemu tego nie zrobisz? Pojawił się też taki stereotyp, że to są takie osoby, które trzeba chronić, że one są jakieś słabsze w jakiś sposób, przekonanie o słabości, o potrzebie ochrony wysoko wrażliwego pracownika, że trzeba więcej czegoś dawać albo trzeba się jakoś tak bardziej zająć. Pojawił się też taki stereotyp, taki pomysł, że osoby wysoko wrażliwe nie mają podzielnej uwagi, że to tak łatwo je rozproszyć i tak dalej. No i że często stawiają emocje ponad zadanie, że te emocje mogą im przeszkadzać, utrudniać i że są szczególnie wrażliwe na komunikaty na ich temat. Tak? Czyli to nie tak, że spłynie jak po kaczce, tylko jednak zostaje. Czyli ta wrażliwość na komunikaty dotyczące własnej osoby, ocenę siebie, często osoby odbierają w sposób intensywny. Mówili niektórzy, są przewrażliwione na swoim punkcie. W zależności od tego, kto to mówi, no to na tyle intensywnie to może zostawiać. Ale to były stereotypy, tak? Czyli to, z czym się kojarzy. Te przekonania na temat wysokiej wrażliwości, takie właśnie między innymi.
A jakieś takie na plus stereotypy?
To chyba sam stereotyp zakłada jednak tą taką trudność. No to z tą odpowiedzialnością. To, co później na plus, bo to był tylko początek, tak, żeby trochę pokazać, co tam się dzieje. Potem my mamy taki fragment, w którym wyjaśniamy, o kogo nam chodzi, o jakiego rodzaju pracowników, z czym się wiąże ta cecha, jaka jest definicja wrażliwości środowiskowej, wrażliwości przetwarzania sensorycznego.
To poprosimy
już,
bardzo.
Tak, więc jak już poszliśmy trochę bardziej w głąb, no to okazało się, że to, co łączy wysoko wrażliwych pracowników, to też jest często lojalność i oddanie. Czyli to są osoby, które zadania realizują sumiennie, starają się być lojalne, rozliczają się raczej z procesu niż z wyniku. Czyli sam sposób wykonywania pracy jest dla nich na tyle ważny, albo tak samo ważny, jak to, jaki wynik zostanie osiągnięty. Bo one wiedzą, że ten sam proces jest po prostu istotny. To są osoby, które często identyfikują się z firmą, które cechuje właśnie odpowiedzialność za wykonywane zadania. że to, że właśnie silniej czy intensywniej reagują na krytykę, to też ma swoje dobre strony, bo zazwyczaj wprowadzają szybko zmiany w tym obszarze, w którym otrzymały tą informację zwrotną. To, co się nie sprawdzało z perspektywy pracodawców, to dawanie takich zadań, które mają w sobie presję czasu, presję zadania. Czyli jest jakiś wynik, jest coś na czas, że jakiś taki pośpiech jest, czyli sam termin nie jest czymś utrudniającym, natomiast podanie tego takie na wczoraj, bez takiej możliwości, że osoba się przygotuje do tego, zaplanuje to sobie, że jednak preferują tą przewidywalność. Jednak preferują jednozadaniowość. No i tu się pojawia taki dylemat, no bo częściej się skojarzyło, no to pewnie takie osoby, które takie monotonne zadania, jednowymiarowe, no nie chodzi tutaj o to. Takie osoby lubią wielozadaniowość i taką właśnie pracę z różnych obszarów, natomiast jedno zadanie naraz, czyli jak ja sobie dowalę tych zadań więcej, no to szybciej to przeciążenie następuje, co jest z kolei i trudne dla samego pracownika, jak i później dla pracodawcy. Czyli to preferowanie, wykonywanie jednego zadania naraz ma też przeciwdziałać takiemu rozpraszaniu się. Czyli to nie jest tożsame ze złożonością zadania, bo to zadanie może być bardzo złożone, to może być projekt, to może być coś dużego. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby tak nie wyrywać, nie przerzucać, nie zmieniać zasad gry w trakcie gry.
To są osoby, które lubią panować nad tym swoim obszarem pracy.
Tak, lubią móc sobie to ustalić. Też potem
zarządzać
powiemy,
tym samym.
Tak, w ogóle potem powiemy sobie też o tym, to co się w tym zarządzaniu osobami wysoko wrażliwymi sprawdza, to jest ten partycypacyjny styl, czyli one lubią uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, wiedzieć co się dzieje, rozumieć to co się dzieje. Wtedy sens nadają temu co robią i wtedy po prostu są w stanie całe się oddać temu. Właśnie po to, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Że też tym osobom towarzyszy, jak się okazało, taki wspólny mianownik, to taka gotowość do realizacji zadań trudnych, zadań złożonych, zadań wielowymiarowych, że to są osoby, które lubią wyzwania. Natomiast intensywniej, jak się wydaje, reagują też na karę, presję, różnego rodzaju formy nacisku. To, co czasem jest właśnie nazywane jako taka skłonność do zranień. Natomiast pytanie, czy to w ogóle w takich kategoriach możemy rozpatrywać, bo to by oznaczało, że one nie chcą przemocy. No natomiast się zastanawiam, kto chce przemocy. Więc to jest taki wymiar. Tym jeszcze, co się okazało być wspólne, to wysoka kultura osobista. Czyli to są takie osoby, które często są poprawne, mają taki stosowny, adekwatny język, że często mają tą prospektywną orientację, że potrzebują tego poczucia sensu wykonywania zadania, by je wykonywać, że często towarzyszy im skromność, czyli taka, to nie chodzą, nie chwalą się, tylko czekają, aż ktoś jednak zauważy, zwróci uwagę, doceni, bo to, co robią, traktują jako część po prostu swojej pracy. Też zazwyczaj mają w sobie taką gotowość do szybkiego przyjęcia zadania. Czyli czasem tak żartobliwie mówimy, że no zostało rzucone jakieś tam zadanie i nikt się nie rzuca na to zadanie, tak? Czy nie ma kogoś, kto podejdzie i weźmie. To są osoby, które często wezmą, tak? Czyli jak widzą, że coś jest do zrobienia, to się nie zastanawiają, tylko po prostu biorą i wykonują. Co też powoduje ta taka właśnie i głębokość przetwarzania i ta uważność na niuanse, powoduje, że szybciej się angażują w działania. Jak już są w środku, to już to traktują jako swoje. Że to są osoby, które preferują spokój. I tutaj znowu, no nam się wydaje, że spokój to co? To monotonia, to jakaś jednowymiarowość. No nie, tutaj i trudność, i wyzwania mogą być w mieć wspólną cechę ze spokojem, bo tu chodzi o to, żeby nie biegać staczkami, żeby nie robić afer, żeby nie wzniecać jakichś dymów niepotrzebnych, czy zapaleń jakichś takich zupełnie niepotrzebnych, że to dezorganizuje, że to utrudnia, że są osoby, które czasem tam właśnie tak emocjonalnie mocno reagują i tak dalej. Nie, no to osobom wysoko wrażliwym szczególnie utrudnia funkcjonowanie, szczególnie w pracy, bo one też częściej niż inni nie uzewnętrzniają swoich potrzeb. Czyli tak czasem to trzeba po prostu zauważyć, bo rzadziej się domagać będą zmiany, asertywnie walczyć o swoje. Raczej trzeba by było zauważyć ten potencjał. No i no, niedostrzeżenie tego potencjału wynikającego z wrażliwością powoduje, że takiego pracownika możemy stracić, bo część osób będzie po prostu elastyczna i będzie robić, co im każą. Część osób będzie robić do tego stopnia, co ktoś im każe, że po prostu się, brzydko mówiąc, zajadą, a część po prostu nie wytrzyma i zrezygnuje. No i to jest to ryzyko, że my możemy stracić pracownika, który ma niezwykły potencjał i w zasadzie uosabia to wszystko, czego się oczekuje od współczesnego pracownika, czego się pragnie, czyli te wszystkie kompetencje społeczne, na które my tak szczególnie zwracamy uwagę w ostatnich latach. Tak o tym mówimy, o tym radzeniu sobie ze stresem, o tej kulturze osobistej, o tych umiejętnościach komunikowania, umiejętnościach współpracy i tak dalej. To jest pracownik z dużym potencjałem posiadania tego wszystkiego, natomiast duża jest też ryzyko zagubienia go w niewłaściwych, nieadekwatnych, niesprzyjających warunkach. Co ciekawe, to też osoby, które często mają potencjał do pracy na stanowiskach kierowniczych. Czyli to, że one umieją zobaczyć, rozeznać potrzeby innych, zauważyć innych. Szybko łapią, co się dzieje w danej sytuacji, bo też czują mocniej klimat organizacji. Czy jak jest toksyczny, no to jak gąbka bardziej to czują, trudniejsze to dla nich jest. Jak jest dobry, to rozkwitają i potrafią dać z siebie jeszcze więcej. To, że mają tą potrzebę, by wyjaśnić im te zadania, nadać sens, zdaje się, że może nie być tym czymś, co przekreśla pracownika w jego bystrości, jasności funkcjonowania i pracowitości, lojalności, sumienności i tak dalej.
Z pasją o tym opowiadasz, ale to jest taka dziedzina, którą właściwie odkrywacie, którą wiedzę na temat, której pogłębiacie. Jeżeli chodzi o docieranie do tego typu pracowników, jest to łatwe zadanie?
Od jakiegoś czasu ludzie jakby z taką większą otwartością mówią, ja jestem wysoko wrażliwy. Natomiast ja nie widzę też takiej jakiejś strasznej potrzeby, żeby to tam ogłaszać innym i tak dalej. Moim zdaniem to chodzi o to, żeby samemu o sobie wiedzieć. Czyli tak jak ja wiem, że tak mam, no to ja już sobie jednego dnia nie organizuję jakichś niezwykle ekscytujących działań, mimo że się na nie cieszę, to następnego po nich nie będę organizował czegoś ważnego i tak dalej. Albo wiem, że no niektóre atrakcje, rozrywki to nie dla mnie i nie ma w tym nic złego. Ja nie muszę gonić, bo coś stracę, tak? Bo coś mnie ominie, bo w tym pociągu to coś tam. No więc jak ludzie wiedzą o sobie, to mówią, Boże, to w końcu mi wyjaśnia niektóre rzeczy. Część osób mówi, ulgę poczułem, a część mówi, poczułem ulgę, ale co teraz? I co ja mam teraz z tym zrobić? Część osób pracuje nad sobą dlatego, żeby dzieciom nie zrobić takiej historii, jak one same doświadczyły w dzieciństwie. Niedawno taka pani się kontaktowała z nami, mówiąc, ja sama to już jakby nie, już nie chcę, nie? Ja rozumiem i tak dalej, natomiast widzę, przez co przechodzi moje dziecko. Ja przechodziłam przez to samo i mi wtedy nikt nie pomógł. Czyli no, ogromny szacunek dla niej, że ona chce pomóc, chce zrozumieć, chce pomóc temu dziecku zrozumieć. No jednak najlepsze to, co może dla niego zrobić, to pomóc sobie, czyli pokazać, jak być szczęśliwym, będąc wysoko wrażliwym.
Właśnie, a przez co przechodzą takie osoby?
Że w takich, jak są w trudnych warunkach, w trudnych sytuacjach wychowywane. No to tak od góry idąc, no to często to jest właśnie niska samoocena, czyli tak widzą, że wszyscy inni to się z jakiegoś takiego byle czego cieszą i są z tego dumni, a oni czekają na coś wielkiego, czyli nie mają takie poczucie, że to ktoś musi im powiedzieć, że są super, że same sobie nie mogą powiedzieć, że na uwagę to trzeba po prostu czekać i zapracować, nie można tak się domagać jej i tak dalej. W związku z tym, że rozumieją więcej i też widzą w tym klimacie, gromadzie, to też same nie upominają się o realizację swoich potrzeb. Siebie zostawiają na końcu często. Inni idą najpierw, tak? Czyli najpierw inni, a dopiero potem gdzieś ja. Czyli tak trochę, brzydko mówiąc, porzucają siebie w tym. To też jest czasem tak, że to są osoby, które żyją poniżej swoich kompetencji, czyli mogłyby więcej, a nie chcą się na to odważyć, boją się, doświadczają lęku. To czarnowidztwo, takie, ten niepokój, który towarzyszy im w różnych sytuacjach, że rzadziej potrafią się pocieszać w takich sytuacjach, tylko jeszcze trudniej im jest, jeszcze trudniej się tam dociskają. Są bardzo wymagające wobec siebie, w związku z tym może tak być, że po prostu od siebie oczekują więcej, jeszcze więcej niż od innych, no i sobie tą poprzeczkę po prostu tak cisną i tak dalej. I jak ktoś tego nie powie, nie powie, kurczę, super, jesteś gdzieś tam na początku, no to takiej osobie może zostać to przekonanie, że jest inna, dziwna, nieadekwatna, jakaś taka niestosowna, no i sobie w życiu nie poradzi. To moje ulubione, to takie powtarzanie, że no to sobie takie, to dziecko to sobie w życiu nie poradzi. To bardzo krzywdzące jednak jest, takie przekonanie, że tylko jeden typ człowieka jest adekwatny i do poradzenia sobie w życiu, a wszyscy inni to, nie wiem, wegetują, jakoś tak to wygląda, że no jednak sobie w życiu można radzić na różne sposoby, nie tylko rozpychając się łokciami, nie tylko walcząc o swoje, nie tylko asertywnie mówiąc nie, tylko można właśnie asertywnie powiedzieć nie, ale z szacunkiem właśnie dla innych.
O badaniach na temat wysokowrażliwych osób w pracy będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać do północy. Zatem wiele, wiele czasu przed nami. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać, to zapraszam Licencja na Życie na Facebooku. Jeśli chcą Państwo skomentować audycję, dodać swoje odczucia, wrażenia, może ktoś właśnie odkrył albo pogłębia tę świadomość na temat wysokiej wrażliwości, zachęcamy do pisania.